Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski. Dobry wieczór. Wojciech Wasiak realizuje. W studiu są Stanisław Wisztyga.
Witam serdecznie, dobry wieczór Państwu.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Ryszard Majdzik.
Dobry wieczór Panie Rektorze, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Stanisław, witam Stanisława, witam Wojciecha, realizatora dzisiejszego programu.
Wszystkich witamy serdecznie.
Działacz opozycji antykomunistycznej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, ważny temat dla Krakowa, bo stąd w świat wyjechał Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego. Nie da się ukryć, że w przestrzeni medialnej arcogłośnym echem odbijają się oskarżenia o rzekome działania Jana Pawła II, wcześniej jako Karola Wojtyły, który miałby to niby chronić tych księży, którzy postępowali niewłaściwie. Stanisław Bisztyga.
Ja oglądałem wczoraj, proszę Państwa, ten wstrząsający reportaż i nie mogłem później spać. Dlatego, że dla mojego pokolenia, dla pokolenia pewno Ryszarda, Ojciec Święty jest pewną ikoną. Ikoną
największym autorytetem na świecie.
Którego nie wolno, że tak powiem, no, poniewierać. I teraz zastanawiałem się, jaki jest cel, bo z jednej strony mamy w pamięci 104 pielgrzymki Ojca Świętego, 129 krajów odwiedził, 140 podróży apostolskich po Włoszech, 14 encykli, 9 razy był w Polsce. Tyle rzeczy niezwykłych, tyle wpływu takiego na przemiany ustrojowe. To, co się w Polsce wydarzyło, to jest również jego wielka zasługa. I nagle wracamy do jakichś rzeczy sprzed 50 lat. Zawsze się zastanawiałem, bo ja wtedy akurat rosłem też. Ja pamiętam, że mój ksiądz proboszcz Leon Baran, który taki zbieg okoliczności, był również proboszczem w Skawinie, a wtedy jak ja byłem ministrantem, to on był naszym opiekunem. I zawsze jak szliśmy na imieniny do księdza Wojtyły 4 listopada na Karola, to zawsze nas witał o Baranek ze swoją owczarnią. I ja...
Jeszcze był ksiądz Kowalski, Stanisław.
No, było dużo...
To był tak samo znajomy
dużo wspaniałych
Jana Pawła II.
Tak. Dużo wspaniałych księży. Było te schody w kurii, wtedy wydawały mi się, jak byłem małym chłopcem, takie wielkie. Teraz są jakby mniejsze. I teraz nagle mi się to wszystko zestawia z czymś, co ma... Czego ja się boję? Bo dla mojego pokolenia Ojca Świętego nie da się zohydzić, nie da się go obrzydzić. Nie da się go umniejszyć jego wielkości. Natomiast młodzi ludzie, którzy nie mają takiego bagażu doświadczeń jak my, mogą z tych lekcji wszystkich, wyjść bardzo mocno poturbowani. Ja się tego najbardziej boję. Trzeba wyjaśniać pewne sprawy. Oczywiście trzeba je mówić o tym, trzeba je wyjaśniać, ale czy to jest akurat problem, czy Jan Paweł II wiedział, czy nie wiedział i co z tym zrobił? Myślę, że wiele rzeczy starał się na tyle, na ile mógł wyjaśnić. Wtedy był trudny czas, bardzo trudny czas. Czasem się zastanawiam, jak metropolita, czy jak szef, czy jak proboszcz, czy jak kardynał miał zadenuncjować swoich podopiecznych bezpiecy. Przecież ta bezpieka tylko na to czekała, żeby coś takiego się wydarzyło. W związku z powyższym, no, jest to bardzo trudny problem. Ja bym tylko prosił, żeby jednak pontyfikat i tego wielkiego człowieka oceniać przez pryzmat wszystkich wydarzeń, a nie tego, co działo się 50 lat temu. Nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest potrzebne, czy to jest jakaś zorganizowana akcja, czy może nie powinniśmy już sobie dać spokój z grzebaniem się w przeszłości. No, w tym wszystkim jest piękna postać księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Bardzo, bardzo barwna, piękna w czasach, ja go tak przynajmniej wspominam. Natomiast z jakiego powodu on się znalazł w tej audycji, z jakiego powodu on tam się włączył w to wyjaśnianie. Jego książka Księża a Bezpieka była pewnym bestsellerem, była pewną ważną bardzo pozycją. Także ja muszę powiedzieć, że no, nie umiem się odnaleźć po tym wszystkim, co wczoraj usłyszałem. Muszę sobie to jeszcze raz na własny sposób przestworzyć, ale dla mnie Ojciec Święty był, jest i będzie wielką, nieposzlakowaną postacią.
Dla mnie Ojciec Święty to jest ikona, to jest święty po prostu autorytet dla Polaków, dla całego narodu, którego chce się obrzucić błotem, bo teraz się wszystkich błotem obrzuca. Zobaczmy, co się dzieje. 50 lat temu jakoś nie było wtedy, prawda, roszczeń do Ojca Świętego. Jakoś bezpieka nie zwerbowała Ojca naszego Świętego do współpracy, tak jak innych księży, których się nazywa pedofilami. Tam są pewne akta. Tu się dziwię, bo ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski udzielał ślubów i chcił moje wnuki. Udzielał mi tak samo ślubu. I dziwię się, bo to jest mój przyjaciel. Ja nie wiem, nie rozumiem tego, co się dzieje z Tadeuszem. Ja myślę, że coś jednak Tadeusz chyba postawi inaczej sytuację, inaczej sprawę, ponieważ Isusa. Ja pamiętam, jak zawsze dawał za wzór Jana Pawła II świętego właśnie Tadeusz Isakowi Zaleski. Tu przypomnę, że jak niszczy się i obrzuca błotem Ojca Świętego, ja myślę, że nie dadzą rady, ponieważ polska młodzież jest na tyle rozsądna i na tyle świadoma, że nie da sobie ruszyć autorytetu ogólnoświatowego, takim jakim był Ojciec Święty i jest dla nas Ojciec Święty. A oprócz tego robi to międzynarodówka, to przecież to jasno widać. To nie robi tylko ktoś tutaj w Polsce, byli ludzie tamtego systemu, prawda, albo ich dzieci resortowe, tylko robią to jeszcze międzynarodówka europejska. Między innymi dziennikarz holenderski, więc to jest Holendrzy, którzy wprowadzili eutanazję, więc patrzmy na te wszystkie rzeczy, oceniajmy to, co się dzieje w naszym świecie współczesnym. Musimy to zło, musimy tą degengoladę odrzucić, bo to jest coś niepoważnego. Zobaczmy, co zrobiono ostatnio, co zrobiono też 30 lat temu, jakaś posłanka się odezwała, prawda, że niby Mirek Skrzypczyński, szef tenisa polskiego, prawda, został też oskarżony o molestowania i też został pokrzywdzony, prawda. No ludzie, bez wyroku, bez niczego wydaje się wyroki i ludzi się krzywdzi. I teraz się chce krzywdzić największy autorytet Polski i to jest walka z Kościołem, naszą wiarą. Na to nas wiernych Polaków nie ma przyzwolenia. Nie damy sobie opluć autorytetu i naszej wiary i naszego Kościoła katolickiego, bo my jesteśmy, to jest nasz korzeń, my jesteśmy od urodzenia katolikami, chrześcijanami i Polakami. I
jeszcze chciałem zapytać panów o jedną rzecz, bo dla mnie nie ulega wątpliwości, że Karol Wojtyła, to on do seminarium wprowadził funkcję doktor Wandy Półtawskiej, która miała zajmować się wyłapywaniem kleryków o skłonnościach właśnie homoseksualnych. Więc jakby tutaj jest świadectwo tego, że Karol Wojtyła dbał o to, żeby tacy ludzie nie byli dopuszczani do stanu duchownego. To on odsunął arcybiskupa Peca wbrew wszystkim od sprawowanych czynności.
Właśnie w wyniku informacji otrzymanych od pani profesor, od Półtawski, pani doktor Półtawskiej. Tak, więc tutaj są rzeczy, w których ta aktywność, te działania absolutnie
były widoczne i to jest widoczne i są na to dokumenty.
I jeszcze jedną rzecz, która i tutaj chciałbym, żebyście się panowie odnieśli. Bo z jednej strony, kiedy pewna część mediów, nie będę ich tu wymieniał.
No zobaczcie, jakie
chodzi,
media, TVN,
nie o to mi chodzi, panie
to Szardzie, są te media, właśnie, chodzi mi o to. Katolicy,
nie o to. Zastanawia mnie jedno. Kiedy idą papiery ubeckie, że Wałęsa donosił, to dla tych mediów to jest niewiarygodne. A teraz to, że w papierach ubeckich jest, że Karol Wojtyła tolerował, rzekomo niby coś tolerował, to jest wiarygodne. To mnie zastanawia. Stanisław Wisztyka.
Ja bym do tego podchodził bardzo z dużym dystansem do wszystkich zeznań, do wszystkich anonimów, do wszystkich donosów. Na pewno to jest materiał dla historyków. Trzeba badać, jeśli komisja będzie, proszę uprzejmie. Natomiast nie deptać przeszłości ołtarzy, nie deptać po prostu autorytetów, nie niszczyć tego.
Nie deptać naszego Karola Wojtyły, jak był tutaj metropolitą krakowskim, bo pomagał opozycji, walczył zawsze i się włączał w walkę z dyktaturą komunistyczną, czyli z Czerwonym Diabłem. I on, jakby nie Ojciec Święty na stolicy apostolskiej, nie byłoby niepodległości Polski. No, żylibyśmy dalej w czasach
inaczej byłoby z Solidarnością bardzo mocno wspierał. Oczywiście to są bezdyskusyjne rzeczy. Ja natomiast, Ryszard, troszkę bym tutaj polemizował, jeśli chodzi, bo nie porównywałbym tych rzeczy. Tutaj jest absolutnie wielki autorytet. Natomiast to, co się działo w związkach sportowych, czy to w siatkówce, czy w uczniństwie i tak dalej, to jest temat do oddzielnej dyskusji. To tego bym tutaj nie łączył, bo tam nie mamy wiedzy. Ale to są zupełnie inne. Tu jest wielki autorytet, wielka świętość, wielka postać.
Ale masz rację, że mamy tu wiedzę, bo mamy wiedzę. Przecież tu pisał, jak był dyrektorem Marek Asota, dyrektorem IPN-u krakowskiego, to napisał przecież o Ojcu Świętym książkę. To przecież miał papiery, miał dokumenty i tam nic nie było stwierdzenia żadnego na temat jakichś negatywnych sytuacji odnośnie naszego świętego Jana Pawła II.
No mnie zaskakuje sytuacja taka, dlaczego teraz, dlaczego w tym momencie, dlaczego tak nagle, dlaczego tak ostro. Strasznie dużo pytań się. I tutaj myślę, że bardzo ważna będzie postawa ludzi chrześcijan, katolików, takich zwyczajnych, chodzących do kościoła, wierzących w Pana Boga. Ja mogę mieć uwagi do instytucji, mogę mieć uwagi, podpowiadam czasami, jak bym zrobił, że można inaczej trochę, i zwracam uwagę księżom, ale tutaj jak absolutnie uważam, że Kościół musi sobie z tymi wszystkimi problemami sam poradzić. 2000 lat przetrwał i przetrwa następne. Wszystkie te emocje w moim przekonaniu są niepotrzebne. Mam takie wrażenie, że jakby chodziło o to, żeby odwrócić naszą uwagę albo od problemów bytowych, albo od codziennych naszych trudnych spraw, które mamy do rozwiązania, albo po prostu jakiś zmasowany tak. jakaś ingerencja w głowach ludzi, bo tak jak mówię, ja sobie z tym poradzę, nie będzie mi łatwo, natomiast jak sobie z tym poradzą dzieciaki 18, 15, 16, 20-letnie, tego nie wiem. Jeżeli będą mieć wujka Staszka czy wujka Ryśka, który z nimi usiądzie, im powie i porozmawia, to jest zupełnie inna sytuacja, ale jak są zostawione same sobie, jeszcze trafią na grupę rówieśniczą, która w zasadzie nie wychodzi z domu, tylko ma internet, sieć i tam żyje w świecie.
Będą na rozdrożu.
No, albo jeszcze odejdą w ogóle i pójdą swoją drogą i później się dziwimy, że nie mamy autorytetu, rośnie liczba samobójstw, rośnie liczba depresji, bo jak to wszystko wywrócimy i obalimy, to w co wierzyć? To te współczesne autorytety, do których dzieci się odwołują, nagle się okazuje, że to nie są żadne autorytety, że to jest wszystko jakaś mgiełka. W związku z powyższym, no, jest to pewien problem również dla socjologów i dla psychologów, bo ja uważam, że ten problem i autorytetów, i problem w ogóle wyboru drogi życiowej, kierunków, jest niezwykle ważny. Jeżeli, teraz mi się przypomina, nie wiem, czy się Ryszard ze mną zgodzi, ale ta sytuacja, która teraz ma miejsce, przypomina mi się trochę czasy PRL-u, gdzie bardzo dużo zależało od rodziców. Bardzo dużo zależało od wychowawców, od przyjaciół, którzy tą rzeczywistość prawdziwą pokazywali. Więc teraz strasznie ważna będzie rola dorosłych chrześcijan. Bardzo ważne będą teraz, myślę, również rekolekcje. Ja bym oczekiwał również od rekolekcjonistów pełnego zaangażowania, ale opowiadania o tym, co się dzieje. Może wytłumaczenia pewnych zjawisk. Dlatego, że dyskusja, ja się boję tego, że ta dyskusja dopiero się rozpęta, że te emocje dopiero się rozkręcą.
Tak, ci to specjalnie jest rzucone. Patrzmy się na to, że co się dzieje na świecie. Na świecie lewica laicka tak zwana walczy właśnie z wiernymi, walczy z kościołem, walczy z tym, gdzie mamy właśnie autorytety, bo przecież nasze kościelne autorytety to jest coś naprawdę wartościowego. Nauczyciele, dyrektorzy, którzy są wierzącymi, na nich też jest przypuszczony atak. Wszędzie, gdzie tylko dyrektorzy czy nauczyciele, którzy nas kultywują wiarę chrześcijańską, są atakowani w szkołach, są wszędzie, od podstaw. Więc tu musimy patrzeć, że świat idzie w bardzo złym kierunku i trzeba temu przeciwdziałać. To, co mówi Stanisław. Musimy przeciwdziałać i pokazywać dobre wzorce. A właśnie tym dobrym wzorcem jest właśnie autorytet naszego świętego Jana Pawła II i wielu, wielu innych, którzy działali dla dobra niepodległości Polski. Mówiliśmy tu o żołnierzach wyklętych, mówiliśmy o prezydentach, prawda, Mościckich, innych, prawda, którzy pokazywali tą właśnie postawę i godność autorytetu, jak trzeba bronić Polski, tożsamości narodowej i naszej wiary katolickiej.
To o tożsamości, o tym wszystkim jutro, rocznica 55 marca 68, podłoże mocno antysemickie, wzbudzone przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Dziady, dużo protestów młodych ludzi, pałowanie, niszczenie. Jak panowie pamiętacie te dni, Stanisław Bisztyga?
Czyli ja wtedy jeszcze miałem czas maturalny, ale bardzo interesowaliśmy się tym, co się dzieje. Te wydarzenia się rozlały na całą Polskę. W Krakowie, również w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu, wszędzie. A zaczęło się, tak jak pan redaktor powiedział, od słynnego zdjęcia dziadów i później od wyrzucenia z Uniwersytetu studentów, akurat Michnika i Henryka Schleifera. Wyrzucono wtedy studentów. I rozpętała się jakaś szalona burza. To jest też temat dla historii, bo tam się Kania trochę naparzał z Moczarem. Wewnętrzne różne były tam w partii, a studentów wtedy potraktowano dość haniebnie. Ile ludzi musiało wtedy wyjechać? Parę tysięcy osób aresztowano i wyroki mieli. Mówi się, że 15 tysięcy ludzi wyjechało za granicę. Słynne hasło syjoniści do Syjamu.
Na stadionach szczególnie w sensie, przypomnij sobie, jak było zbierane po 100 tysięcy, po 50 tysięcy ludzi na stadionach, którzy właśnie mieli antysemickie hasła.
Studenci do nauki, literaci do piór. I to było
taki... Później ci potomkowie komunistów...
Dajmy skończyć, panie Ryszardzie. Dajmy skończyć.
Ale nie, chciałem tylko powiedzieć, że bardzo dużo krzywdy zrobiono wtedy ludziom. Takie hasła jak Mośki do Izraela i tak dalej. Zrobiono, bardzo dużo ludzi musiało wtedy wyjechać. Słynna emigracja. To był taki początek bardzo wielu później wydarzeń, bo i 70. rok, i później lata następne.
76, później 80.
No tak, to się aż do Solidarności doszliśmy, ale wtedy były nazwiska właśnie i Kuroj, Michnik, Modzelewski, i Leszek Kołakowski, i Stefan Kisielewski. i Paweł Jasienica, to byli ludzie, którzy później, no, na których wieszano psy wtedy. I mnie się wydaje, że trzeba do tego wracać, trzeba o tym studentom przypominać, zwłaszcza w środowisku akademickim krakowskim. To właśnie 8 marca 68 roku. To jest niebywała historia.
55 lat temu.
Wjechali na teren uczelni. Jeszcze zabawne było, bo ci tak zwani robotnicy to mieli takie autokary z napisem wycieczka. I wjeżdżali z tym i tłukli tych studentów. Na szczęście są piękne przykłady, tu Ryszard powie, gdzie robotnicy odmówili tego.
Tak jest.
I to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Nie udało się komunistom skłócić tych środowisk. I Bogu dzięki.
Dziękuję bardzo. Ja tu wspomnę świętej pamięci mojego ojca i moją mamusię. Moja mamusia pracowała w Hucie Aluminium, to w Skawinie był największy zakład, a mój tata pracował w elektrowni w Skawinie. Był znany jako z opozycji antykomunistycznej, jako więzień polityczny okresu stalinowskiego, jak robotnicy w 60. Ja dzisiaj pamiętam, miałem 10 lat. Ale od dziecka tata, widziałem tatę postawę, zresztą wystawa w oknie patriotyczna, zawsze mnie uczył w prawdziwej historii. I wtedy pamiętam, jak były autobusy robotników, zbierano po pracy, żeby pałowali, dawali pały i żeby pałowali studentów, to mój tata w autobusie i przed autobusem zaczął nawoływać. Pamiętajcie, jedziecie pałować, jeżeli zaczniecie pałować, to swoje dzieci, bo wasze dzieci studiują tak samo. I wtedy tymi słowami powstrzymał robotników i z elektrowni ze Skawiny nie pojechał nikt bić studentów, czyli swoich tak zwanych dzieci, to co ojciec Allegoli powiedział. A faktycznie niejednokrotnie właśnie ich dzieci, niektórych robotników wtedy studiowały tu w Krakowie. Moja mamusia zrobiła to samo w Hucie Aluminium i też nie pojechali bić. To były tylko jednostki, które potajemnie może z Ormowcami gdzieś innymi samotami pojechały, ale większości robotnicy mieli tą świadomość, jeżeli były osoby, które miały autorytet, powiedziały parę słów, ci robotnicy nie jechali bić studentów, czyli swoje dzieci.
I to było godne podkreślenia. Wtedy pamiętam, Stefan Kisielewski użył takiego słynnego powiedzenia dyktatura ciemniaków, która długo funkcjonowała na określenie tych właśnie...
Jakie mieli wykształcenia właśnie Gomułka, Bieruć i inni, prawda? To powiedzieć prawdę, ciemniaków.
No więc właśnie. Tam jeszcze trzeba było zwrócić uwagę, że byli też posłowie znaków, co było nie było takie łatwe. Posłowie znaków wtedy koło, chyba 10 czy 11 marca napisało taką interpelację, między innymi Mazowiecki, Stanisław Sztoma, w obronie. Literaci też stanęli w obronie, więc to środowisko się bardzo pięknie zjednoczyło i niestety poszło to później już trochę w świat, że robotnicy i taki rozdźwięk między robotnikami a studentami, bo nie wszyscy zachowywali się tak szlachetnie.
Nie jest prawdą, ponieważ to komuniści mieli taki zamiar, podzielić robotników ze studentami. A ja dam taki przykład na swoim przykładzie. Ja tu w Krakowie, ja byłem robotnikiem w Elbudzie. Też organizowałem strajk. Ale wcześniej działałem w opozycji jako w Konfederacji Polskiej Niepodległej. I nie z kim innym spracowałem. Tylko z KSS Korem. I nie jako robotnik ze studentami. Nie było nigdy z nami waśni ani kłótni. Była przyjaźń, była jedność w tym i jednomyślność, że mamy zwyciężyć ten system dyktatorski komunistyczny.
Ono się później bardziej...
Studenci byli wspaniali. Bardzo dużo mi pomagali. Ja im pomagałem. Także naprawdę była ta współpraca. Nie daliśmy się podzielić, mimo to, że komuniści się bardzo starali.
I to było przykład godny naśladowania, natomiast niestety znacząca część, to co mówiłeś Ryszardzie na wstępie, te manifestacje w wielkich zakładach i tak dalej, to jednak klasa robotnicza uległa tym emocjom partyjnym, ale były też chlubne wyjątki.
Powiem inaczej, uległa ta klasa robotnicza, bo dam przykład Huty Lenina, że też duża część robotników bezpartyjnych nie jechała bić studentów, ale tam była największa organizacja partyjna licząca 12 tysięcy członków, więc tamto najwięcej pojechało bić studentów, niech pamiętają. Partyjni PZPR-owcy, nie ludzie bezpartyjni, nie wierzący, bo wierzący by tego nie zrobił i krzywdy by studentowi nie zrobił. Tylko partyjniacy w większości, jormowcy i SBC bili studentów.
Tak, a później to się okazało, te następne już te środowiska się integrowały, wyciągano wniosko z przeszłości.
Ja byłem zintegrowany ze studentami.
W 80 roku już było zupełnie...
Bogdanem Sonikiem, tak. Bronisławem Wittsteinem, razem żeśmy działali.
A później SKS i tak dalej. To prawda, to później tak wszystko
to
było.
To jeszcze panowie, zapytam was o wolność nieopodal, bo na Białorusi, parę kilometrów stąd, w przenośni, Swietłana Cichanouska, 15 lat pozbawienia wolności, 18 lat Paweł Łatuszka, oczywiście skazani zaocznie. Tak działa reżim Łukaszenki. Przypomnę, Swietłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji w 2020 roku, była rywalką Łukaszenki w wyborach. Stanisław Wyszczyga.
No, tego się nie da wytłumaczyć. To są po prostu tak absurdalne rzeczy, że ja myślę, że kiedyś o tym człowieku będą książki pisać, jak nie powinno się sprawować władzy, bo przecież tak nie wolno robić. No jak można zaocznie wydać? Czego ja się boję? Tego,
że proszę Państwa, przypomnę, że za czasów komunistycznych, dyktatury komunistycznej, tak zwane sądy kapturowe, wydawano zaocznie wyroki śmierci na naszych patriotów.
No tak, ale to już ileś tam
niewygodnych ludzi temu... dla władzy wtedy narzucali nam siłę.
Tu się pewnie zgadzamy, że tego nie powinno...
To jest ten sam system, tego się proponuje Stanisław.
Tego się nie powinno robić tak naprawdę w ogóle i tego się nawet skomentować nie dano, więc to jest coś niebywałego. Ja się boję, ta pani musi być bardzo mocno chroniona, bo tam bardzo się boję, że będą próby pozbicia się jej po prostu.
To jest w ich systemie rosyjskim, prawda? I białoruskim właśnie mordowanie zaocznie i wydawanie wyroków zaocznie i mordowanie w obcych państwach, albo przez trucizny, tak to mieliśmy w Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek na świecie, właśnie te wywiady, te wschodnie tak robiły. Ja myślę, że tu jeszcze trzeba jedną sprawę ruszyć, że co ten Łukaszenko wyprawia, prawda? Raz tutaj ten wyrok, prawda, zaoczny, kapturowy. Dwa, on nazywa prezydenta Ukrainy Zełenskiego idiotą. Nawet nie chcę mówić tu, bo gorzej nazwał, ale to jest coś niewiarygodnego. Ten człowiek to jest jakiś naprawdę, który oni z Rosją chcą naprawdę tutaj straszyć Zachód cały czas wojną światową. Ja tylko apeluję o rozsądek Zachodu w dalszym ciągu, żeby się przeciwstawić siłowo, bo inaczej tej wojny nie wygramy.
Ukraina. Dobrze Ryszard Nadzie powiedział. Nie wygramy, Ukraina. Niektórzy tego nie chcą zrozumieć. Coraz mniej ich na szczęście, że Ukraina walczy o wolność naszą i całego...
Dzięki, że walczy. Trzeba ich popierać, wspierać.
Cześć i chwała Ukrainie. Krótko, panowie.
Dlatego słowa, co pan redaktor powiedział, cześć i chwała. Dzisiaj Rosjanie wzięli do niewoli żołnierza ukraińskiego i jak krzyknął chwała Ukrainie, to go zamordowali.
Niestety. Jutro,
coś nie bywa.
Jutro 8 marca. Po chwili macie, panowie, składacie, nie składacie życzenia Stanisława Wisztyga.
Oczywiście, że ja uważam, że powinno być 366 dni kobiet i razem z Ryszardem tutaj składamy najpiękniejsze życzenia. Na koniec jeszcze tam realizator jakąś piękną piosenkę wymyślił. Ja po prostu myślę, że bądźmy dla siebie wszyscy tacy piękni jak jutro, a Ryszard będzie wspominał czasy, jak były goździk i jeszcze rajstopy.
Nie chcę już o tych rajstopach, goździkach mówić, bo to wszyscy wiedzą z historii, prawda, i czytają. Ja tylko wiem krótko, że życzę kobietom wszystkim, naszym polskim, szczególnie kobietom, życzę wytrwania, wspaniałości, miłości i wychowywania w dobrym kierunku chrześcijańskim swoje dzieci.
To był Ryszard Majdzik, działacz opozycji antykomunistycznej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Stanisławowi, dziękuję panu Wojciechowi za dzisiejszego programu. Dziękuję państwu.
Stanisław Bisztyga.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, radny sejmiku województwa małopolskiego. Wojciech Wasiak w porozumieniu z naszymi gośćmi wybrał Roya Orbisona, Pretty Woman. Wojciech Jakubowski, dziękuję, do usłyszenia.